Pamiętają Państwo te obowiązkowe akademie z okazji rewolucji październikowej, które organizowano w szkołach? Całe szczęście, że ten czas już za nami, ale może warto zastanowić się, jak rewolucja październikowa i komunizm, który stworzono, no podobno komunizm, który był skutkiem rewolucji październikowej, jak wpłynął na Podkarpacie i czy rzeczywiście mamy ślady komunistyczne na Podkarpaciu. O tym porozmawiam z gościem dzisiejszego programu. Jak Państwo słyszą, już jest Szymon Jakubowski, redaktor naczelny Podkarpackiej Historii. Witam Cię, Szymku,
dzień
bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Powiedzmy najpierw, Szymku, o bardzo ciekawej inicjatywie Twojej Podkarpackiej Historii. Ci, którzy jeszcze nie obserwują, a chcieliby dowiadywać się codziennie, co działo się na Podkarpaciu danego dnia w przeszłości, mogą na przykład na Facebooku poczytać twoje kalendarium podkarpackie. Powiedz, skąd czerpiesz informacje do tego kalendarium?
No, informacje to są, to jest kwestia wielu, wielu lat tak naprawdę pracy, uzupełniania. To ciężko jest siąść i zrobić sobie kalendarium, prawda? Bo tych źródeł jest ogrom. Czasami one, te informacje się pojawiają po latach, dochodzą kolejne. Ja pamiętam, jak zaczynałem tak poważnie prowadzić to kalendarium, to było bodajże 12 lat temu, gdy startowałem z portalem Podkarpacka Historia. No wtedy uznałem, że to jest coś naturalnego, że aby ten portal żył, to musi być coś, prawda, co codziennie będzie przyciągało czytelnika, więc uznałem, że dobrze będzie, żeby właśnie codziennie pokazywać, co dzisiaj się wydarzyło. To początkowo było skromne, tam czasami nawet na początku miałem problemy ze znalezieniem jakiejś ciekawej informacji na dany dzień. Ale z czasem to się bardzo, bardzo, bardzo mocno rozbudowało. Także w tej chwili mam po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt dat dziennie. Nawet doszło do tego, że już przestałem to już drukować się w papierowej podkarpackiej historii, ponieważ to już do tego stopnia się rozbudowało, że gdybym chciał na przykład w każdym wydaniu dawać pełne kalendarium z dwóch czy tam trzech miesięcy, no to praktycznie to jest co najmniej kilkadziesiąt stron, więc uznałem, że to już nie ma kompletnie sensu, więc się ograniczyliśmy tylko do przypominania paru najważniejszych dat z danego okresu. Aż skąd jeszcze czerpię? To są bardzo różne źródła. Czasami piszę jakiś artykuł na jakiś temat, no i zawsze tam, prawda, patrzę, że się tam pojawiają się daty. Oczywiście od razu tą datę sobie biorę, gdzieś tam chomikuję, wstawiam do bazy danych. No to oczywiście jakieś książki, encyklopedie i tak dalej, prawda?
Czasami spotykasz ludzi, podejrzewam, którzy też ci o czymś tam opowiadają.
To też dużo osób mi pisze, czy dzwoni, tam mówią, prawda, że coś tam się, że coś tam w ich terenie się zdarzyło, bo trzeba pamiętać, że no, ta historia przecież dzieje się na różnych płaszczyznach. To nie jest tylko ta wielka historia, prawda, z tymi głównymi datami, których nas uczono w szkole, ale to jest też ta historia lokalna, gdzie, prawda,
czasami rodzinna nawet.
Gdzie się urodził na przykład jakiś, prawda, sołtys, który zbudował wszystkie budynki we wsi, prawda, i który dla miejscowych jest guru, jest bożyszczem, prawda, jemu tam pamięć o nim jest tam bardzo mocno zachowana. Więc te daty się pojawiają cały czas, no zresztą też, no i na bieżąco to uzupełnią przecież, no niestety, co chwila ktoś umiera, kto miał jakieś tam, prawda, dokonania, więc się pojawia niestety kolejna data w kalendarium. Coś tam się dzieje jakiegoś istotnego, gdzie ma odniesienie historyczne, a nawet jak nie ma, to trzeba pamiętać, że jaką datę, że powiedzmy dzisiaj miało miejsce jakieś bardzo ważne wydarzenie.
To za 5 lat będzie już historia.
10, 15 to będzie historia.
to rzeczywiście niezwykle ważne. No ale właśnie dzisiaj obchodzimy taką dość wstydliwą rocznicę. Wiele osób pewnie wstydzi się, że brało udział w tychże akademiach albo je organizowało. Powiedz, jaki wpływ rewolucja październikowa miała na Podkarpacie? Miała w ogóle jakieś? Mam jakieś ślady, może nie tyle uczestnictwa w rewolucji październikowej, ale skutki.
To znaczy bezpośrednio to no, nie miała. To prawda było zdarzenie, które się działo tam w Rosji. Owszem, były tam osoby, na pewno z naszego regionu, które w różny sposób tam po prostu trafiły. Trzeba pamiętać, że dużo osób z różnych powodów jeszcze przed pierwszą wojną, w czasie pierwszej wojny trafiło do Rosji. Często sami stąd wyjeżdżali, ale też no, było tam przede wszystkim dużo Polaków, którzy się dostali w czasie pierwszej wojny do rosyjskiej niewoli. I ich też tam dostała rewolucja, najpierw lutowa, potem październikowa.
Byli świadkami tylko tej rewolucji, czy stali po jakiejś stronie?
To znaczy, to siłą rzeczy często było tak, że się musieli po której stronie odpowiedzieć. Więc mamy Polaków w czasie tych wydarzeń wojny domowej rosyjskiej, którzy byli po obu stronach.
To jest przerażające, prawda?
A nawet nie po obu. Trzeba pamiętać, że tam były różne siły, prawda? Nas uczono w szkole, że byli biali i czerwoni. To nie do końca prawda jest tak, bo na
tam
przykład
się zwalczali między sobą.
Bo na przykład na Ukrainie był taki Nestor Machno, który miał 50-tysięczną armię rewolucyjną, anarchistyczną, który bił i białych, i czerwonych. Czasami popracował, a czasami ich bił. Więc tych Polaków trochę tam było, prawda? Zwarte jednostki walczyły po obu stronach. No, jeden z głównych dowódców białych, Anton Denikin, po matce był Polakiem. Aczkolwiek jednocześnie miał poglądy takie imperialne, więc się uważał za Rosjanina.
My oczywiście te nieco młodsze, dla nas młodsze objawy, przejawy komunizmu znamy doskonale w naszym regionie, a te wczesne, te jeszcze przedwojenne, jeszcze przed II wojną światową. Mamy jakieś ślady skutków tego wydarzenia?
Charakterystyczne jest to, że akurat na przykład przed pierwszą wojną światową te takie tendencje, powiedzmy, komunistyczne, czy jakby takie protobolszewickie. No, pamiętajmy, że bolszewicy to była partia, która powstała dość długo przed rewolucją październikową. Była to jedna z iluś tam partii lewicowych w Rosji. To akurat w Galicji, na naszym terenie, te poglądy były marginalne. U nas w Galicji bardzo silna, oczywiście, czy była lewica, ale to była lewica PPS-owska, to znaczy PPSD, czyli Polska Partia Socjaldemokratyczna. Szczególnie silne struktury były w Przemyślu, gdzie na ich czele stał Herman Lieberman, ale była to lewica niepodległościowa, która owszem chciała, która podkreślała kwestie społeczne, dążyła do jakiejś tam formy rewolucji społecznej, ale na pierwszym miejscu stawiała kwestie niepodległości. To było w przeciwieństwie do na przykład zaboru rosyjskiego, gdzie konkurencją dla PPS-u była stosunkowo silna socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, która od początku miała nastawienie antyniepodległościowe. Oni właśnie dążyli do wyzwolenia społecznego, bez współpracy z proletariatem rosyjskim, ale bez niepodległości. I na bazie SDKPL-u tam powstała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, później Komunistyczna Partia Polski. U nas nie ma w zasadzie śladów działalności takich struktur przed pierwszą wojną. Zaczęły się one tworzyć faktycznie po pierwszej wojnie światowej, ale wciąż były marginalne. Wciąż były marginalne te struktury komunistycznej robotniczej Partii Polski, później komunistycznej Partii Polski. To rzeszały po kilkanaście osób. To naprawdę w całym regionie, może maksymalnie były to setki, ale to maksymalnie. Ja podam przykład. W 1922 roku, w czasie wyborów sejmowych, wystawiona była lista komunistyczna. W powiecie rzeszowskim zdobyła 30 głosów. A Polska Partia Socjalistyczna zdobyła tutaj, zdaje się, 8 tysięcy. Więc to była tak ogromna, prawda, różnica. Problemem komunistów, zresztą później już w PRL-u, nawet potępiano tych przedwojennych komunistów za to, było to, że po pierwsze, no jednak te związki z Rosją były na tyle silne, że w pewnej chwili postrzegano jako agenturę bolszewicką, rosyjską. No i przede wszystkim to była ta niechęć, wręcz wrogość do kwestii niepodległości.
Czy są jakieś nazwiska znane, związane właśnie
tak,
z tymi
oczywiście. Kilka nazwisk takich ciekawych się pojawiało. Przecież w takim tu na naszym terenie. Myślę, że jak podam, zanim przejdę do mniej znanych, podam dwa nazwiska, chyba najbardziej znane. W latach 20. już tutaj działalność zaczęli na przykład w Krośnie Władysław Gomułka. Po latach pierwszy sekretarz PZPR-u.
To ten od suchych bułek.
Tak, natomiast no tu u nas takim czołowym działaczem był Władysław Kruczek. Po latach pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, osoba do dzisiaj niejednoznacznie oceniana, bo oczywiście zarzuca się mu słusznie ten udział w tym tworzeniu systemu, ale z drugiej strony są głosy i to dość dość powszechne, że jednak miał duży wpływ na pozytywny na rozwój Rzeszowa i regionu rzeszowskiego. Z tych takich ciekawych nazwisk, to mi tutaj do głowy przychodzi przede wszystkim rodzina Tkaczorów.
Dobrze na tym komunizmie nie wyszło.
Dobrze nie wyszli. Było czterech braci Tkaczorów, oni mieszkali w Boguchwale i w zasadzie oni razem tutaj tworzyli właśnie te struktury komunistycznej Partii Polski. Rzeczywiście ta rodzina była dotknięta ogromnymi tragediami. Jeden z braci, Ferdynand, był uczestnikiem wojny domowej w Hiszpanii po stronie Jan był uczestnikiem wojny domowej w Hiszpanii po stronie republikańskiej, w stopniu majora tam walczył i zginął na froncie w Hiszpanii. Jego młodszy brat Ferdynand był między innymi tutaj posłem na Sejm, zamienia jednej z takich komunizujących list i w pewnej chwili wyjechał do Związku Radzieckiego, bo uciekał przed grożącym mu aresztowaniem w Polsce za działalność komunistyczną, no ale trafił na czas, w którym Stalin się rozprawiał ze starymi komunistami. Więc w ramach czystek stalinowskich został aresztowany, oskarżony o działalność kontrrewolucyjną i zamordowany w 1936 roku. Trzeci z braci, Stanisław, w czasie wojny działał, też w PPR-ze między innymi, po wojnie był prominentnym działaczem PZPR-u, był między innymi ministrem bodaj lasów, był bardzo funkcyjną osobą, był między innymi ambasadorem Polski w Mongolii. Zginął tragicznie w 1969 roku w takiej głośnej katastrofie samolotowej pod Policą. W zasadzie z tej czwórki braci komunistów naturalnej śmierci doczekał tylko Józef Tkaczow. Notabene bardzo dobry lekarz, bardzo popularny w Boguchwale. Nawet miał ulicę jeszcze dawno. Główna ulica Boguchwale to była
tak,
ulica Józefa Tkaczowa.
Zmieniona
no, ale na wniosek IPN-u w ramach ustawy dekomunizującej ulicę z tą ulicą skasowano. Ale no, mówię, z tych czterech braci on tylko doczekał naturalnej śmierci. Niektórzy, zwłaszcza tacy wierzący w jakieś tam prawda, paranormalne rzeczy, uważali, że to była kara boska dla tej rodziny za ich działalność komunistyczną.
No to właśnie całe szczęście, że my możemy o tym...
A z tych komunistów naszych tutejszych, którzy też, powiedzmy, ten flirt z komunizmem się dla nich skończył niedobrze, to też mamy jeszcze dwóch przedwojennych parlamentarzystów. To byli Stanisław Łańcucki i Tomasz Dąbal, którzy również trafili do Związku Sowieckiego czy Radzieckiego, jak to woli. I tam też padli ofiarą stalinowskich czystek w latach 30.
Na szczęście możemy o tym mówić tylko jako o historii. Bardzo Ci dziękuję, Szymko.
Dziękuję
Szymon również. Jakobowski, redaktor naczelny Podkarpackiej Historii, był dziś gościem magazynu Tu
dziękuję
i Teraz.
Dziękuję Państwu.